Chana. Radio Ateneum.
Ogarniamy dźwięki.
10 stycznia, godzina 17, a nową audycję w nowym roku prowadzą dla Państwa
Mateusz Fundbradow
i Natalia Kurasińska. Dzisiaj mamy dzień bardzo inflacyjny, ponieważ jest dzień obniżania kosztów energii, więc jeśli macie zapalone jakieś niepotrzebne światła, to lepiej je wyłączyć, bo wiadomo, energia
gasimy,
droga.
Gasimy,
wychodzimy, tak, no, ponieważ taki dzień, to my się też spóźniliśmy, bo tutaj wszystko było pogaszone, wyłączone.
Musieliśmy nakarmić chomika, żeby
zaczął biegać,
nie płacić za prąd,
bo wiadomo, wszyscy jesteśmy eko. Mateusz, a kogo usłyszymy w dzisiejszej audycji?
Dzisiaj usłyszymy na dzień dobry serial Jana Juszczyka, który opowie nam o serialu Biały Lotos. Wiesz co, ja znam z kinematografii polskiej tylko agencję Czarny Lotos, ale to chyba nie o tym.
Chyba nie, chociaż może jakaś... to jest o stacji Lotos, Orlen,
nie wiem,
dowiemy się w każdym razie.
Tak jest.
Potem Szymon Bleklak nam opowie o Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Ciekawe, czy będziemy mieli więcej statystyk, czy więcej jednak jakiejś treści.
Ciekawe, czy już premier obiecał premię dla piłkarzy ręcznych. Następnie będą kulisy self-publishingu.
To jest twój gość.
Tak, to jest mój gość, Kamila Szczepańska-Górna, która jest już słuchaczem znana, ponieważ wydała książkę 98% Klary, którą bardzo polecam. Przyjdzie do nas i opowie nam właśnie o self-publishingu, bo wiecie, nowy rok, nowa ja, to może ktoś będzie akurat chciał zacząć wydawać swoje
popili,
własne
książki. Popili, pojedli, wytrzeźwieli i wracamy.
No właśnie, jakby trzeba zacząć się, wiecie, ogarniać. Jest 10 stycznia, przypominam.
Następnie aktualne okienko transferowe, Patryk Wróbel i Oskar Staszczyński. No ciekawe, bo jest ciekawe merkato zimowe. Merkato tak z włoskiego, już musiałem trochę zagadać. Okienko transferowe. No i co? Porozmawiamy o tym, bo,
no myślę,
bo dzieje
tak?
się. Dzieje się jeden z dwóch najlepszych piłkarzy, przynajmniej poprzedniego roku albo i dwa lata wcześniej, zmienił klub, zmienił kontynent, zmienił też pensję, bo to zrozumiałe. No i o tym porozmawiamy.
A myślisz, że ktoś będzie przez faktyczne okno wylatywał, czy to tylko taka nazwa?
Wątpię, wiesz? Wątpię. To już nie te czasy, żeby... Chociaż teraz, wiesz, polskie kluby są w Turcji, a tam były takie sytuacje, że niektórzy wypadali przez okna, więc
wszystko
no zobaczymy. Ale to obozy przygotowawcze, a nie okienka transferowe, ale no dzieją się w
obozy
polskiej piłce
wcale nie brzmią lepiej.
I działy w latach 90. szczególnie i wczesnych 2000. Bardzo dziwne rzeczy, które dopiero teraz wychodzą na jaw w różnych książkach i biografiach.
No proszę, czyli pora na kolejne dramy. Ale na dzisiaj to wszystko.
Tak na dzisiaj to wszystko.
Ładnie, powolnie, na rozpoczęcie.
Tak, zaraz zaczynamy.
Radio Ateneum.
Z dobrą energią.
Za oknem styczeń, a my się przenosimy jednak w cieplejszy klimat, jakieś Hawaje, Sycylia. Co tam, Janek, w tym serialu się dzieje?
W serialu którym? Biały Lotos.
Biały Lotos.
Tak, no, dzieje się sporo. Jest to moim zdaniem znakomity serial, ukazujący niejako słabe strony aktualnego społeczeństwa.
To opowiadaj od razu, jakie są te słabe strony? Co to możemy zobaczyć?
No, słaba strona to między innymi słabość do pieniędzy, słabość do konsumpcjonizmu, który nas otacza i właśnie pięknie jest tu ukazane w tej satyrze.
Czyli takie grzechy dnia codziennego, na dobrą sprawę.
No, takie słabości XXI wieku.
Tak, tak, myślę, że jeśli ktoś chce się pośmiać z samego siebie i trochę spojrzeć na to, jak sam wygląda, to warto odpalić ten serial, bo jest sporo śmiechu, ale też sporo takich sytuacji, które nas napawają do refleksji i na pewno jest to warte obejrzenia. Produkcja HBO, także mamy tutaj do czynienia z produkcją na najwyższym poziomie.
Z poważnym graczem.
Tak, i to wszystko się pięknie łączy, chociaż wiemy, że czasami takie koncerny robią, no, czasami takie trochę rzeczy...
Opium dla mas, no, ogłupiacze, które są ładne, ogłupiacze z ładnymi obrazkami.
Tak, byle były i byle tam coś się pojawiało nowego dla widzów i aby przedłużali subskrypcję, ale akurat ta produkcja Mike'a White'a, jest to reżyser 52-letni, który kiedyś próbował swoich sił jako aktor, ale tak sobie mu się ułożyła ta kariera.
A widziałeś jakiś film czy serial z nim właśnie?
Właśnie z nim w roli? Nie, z nim nie widziałem.
Muszę, a to aż tak mu nie poszło.
Twarz jest dla mnie zupełnie nieznana.
Podobny zupełnie do nikogo.
Tak, i przytoczę tylko statystykę z Filmweba, że jako aktor ma tylko 400 ocen na Filmwebie i ocenę 6,7, czyli mizernie. Ale jak widać, pewnie ma większy talent do tworzenia i do scenariusza, bo on też jest scenarzystą tegoż właśnie serialu i wyszedł mu znakomicie, chociaż to jest jego dopiero początek drogi właśnie jako właśnie twórca.
I myślę, no, ale chyba lepiej późno znaleźć swoją drogę niż wcale, nie?
To no tak, myślę.
Wiadomo, ale wiesz, co mnie jeszcze zastanawia, że wielu reżyserów nie pisze scenariuszy. I to jest dla mnie bardzo dziwne, no bo jeżeli coś piszesz, to później, jeżeli to piszesz, to pewnie też masz obrazki w głowie, prawda? A jak reżyser dostaje na przykład gotowy scenariusz, to jest mu trudniej się do tego dostosować, kiedy ma nakręcić do już przygotowanego dzieła same obrazki, niż kiedy jest to kompatybilne i wspólne.
No na pewno, bo jakby masz wizję, ją tak, spisujesz, tak, więc raczej też ją widzisz. Czasem faktycznie potrzeba pomocy kogoś, kto naprowadzi cię,
więc to bardziej
układy
dla Mike'a White'a, że
tak,
się tym zajmuje.
Tak.
No, a może ktoś jest bardziej leniwy, a ktoś mniej. Może to też od tego zależy, bo wiemy, że w Hollywood są ogromne pieniądze i może ktoś...
Albo ma taki talent, że mówi komuś, weź mi coś tam napisz, a ja to i tak zrobię dobrze.
No właśnie. A ta produkcja zgarnęła już 10 nagród Emmy, z czego jeszcze ma ponad 40 nominacji. Myślę, że w tym roku zdobędzie kolejne nagrody i
będzie świetny początek. Myślisz, że przynajmniej 10 kolejnych?
No na pewno, bo też fantastycznie tutaj komponuje się muzyka. Muzyka dla mnie to jest coś wspaniałego w tym serialu i pierwszy serial w życiu, który ma tak dobrą muzykę moim zdaniem, bo gdy...
A możesz nam jakby opisać klimat tej muzyki? Czy ona jest
klimat właśnie
różnorodna?
Oddaje różność tych sezonów pierwszego i drugiego. Pierwszego miejsca akcji to są Hawaje, drugiego Sycylia i właśnie jest to idealnie podebrane. Właśnie w pierwszym sezonie jest taka trochę hawajska muzyczka, taka trochę luźna, ale też emocjonująca i gdy mamy do czynienia ze scenami, które od razu byśmy wyłączyli, bo są takie spokojne i dopiero wprowadzające, to mimo wszystko ta muzyka powoduje to, że chcemy to oglądać i pragniemy tego i chcemy wiedzieć, co będzie za chwilę i co będzie dalej. Takie emocje właśnie wywołuje ta muzyka. Z kolei w drugim sezonie trochę taka włoska, właśnie sycylijska, chociaż w podobnym klimacie, jakby lekko zremiksowana z tego pierwszego i to właśnie fajnie współgra i naprawdę mega.
W sumie to może być bardzo ciekawe, jeśli pomieszamy taką, przynajmniej ja mam tak w głowie, no nie? Taką właśnie włoską muzykę, taką ciepłą, taneczną. z taką, nie wiem, spokojniejszą hawajską. To trochę taki spadł.
Mi to pasuje. Mi to szczególnie w zimę. Szczególnie tak, w zimę tak, tego właśnie, to bardzo pasuje.
Właśnie szczególnie, że oglądałem to właśnie na przełomie grudnia i stycznia. I to mi dodało takiego kolorytu i tak trochę ociepliło mnie przy tej pogodzie i myślę, że jest to teraz idealny czas, żeby właśnie włączyć taki właśnie serial i trochę przenieść się i poczuć
no dobra,
taki klimat.
Ja wiesz, że
przedstawiciel handlowy HBO.
Proszę dzwonić.
Polecam użytkownika, ale w każdym razie, jeśli to jest właśnie drugi sezon, rozgrywa się na Sycylii, ma taką przyjemną muzyczkę, a za oknem jest tak zimno, to czy wino jest odpowiednie do tego serialu, czy nie? Tak wiesz, takie czerwone.
Posłuchaj, wino jest odpowiednie zawsze.
Tak, ale teraz
tak,
dobra...
Ale nie.
Teraz dobra myśl, naprawdę, bo w drugim sezonie właśnie sporo jest tego wina, które piją właśnie bohaterzy. I myślę, że gdy ktoś sobie odpali taki serial, plus kupi jakieś włoskie wino, i będzie sączył je przy tej produkcji, to myślę, że gdy zamknie oczy, przeniesie się w 100% właśnie
jeżeli
pod sycylijskie słońce.
O ekspertkę win i klimatów włoskich, pozdrawiamy Anię Niewiadomską, ona jest naprawdę idealną osobą, do której można się zwrócić, żeby zapytać o wino odpowiednie na porę roku, na godzinę, na wszystko, naprawdę.
Na godzinę, a przed 12 też poleca wino, czy...
Nie wiem.
Przed 12 się nie pije, pojęcia. Pamiętajcie. Ale zawsze jest gdzieś po 12.
Chyba, że jesteś piratem, to wtedy rum.
Ale ktoś tu jest piratem?
Powiem ci, po długiej nocy czy trochę mi się gorzej patrzy na jedno oko.
Dobra, no dobrze,
wracamy do
tak,
tego, do serialu.
Dokładnie.
No, słucham.
Co tam się dzieje w ogóle?
Co tam się dzieje? No, nie chcę tutaj zdradzać zbyt wielu szczegółów, żeby też nie zaspoilerować przypadkowo, ale pierwszy sezon jest kilka takich wątków. Pierwszy dotyczy nowożeńców, którzy to wybrali się na miesiąc miodowy, z czego to pan młody jest z bogatej rodziny. Pani młoda jest aspirująca dziennikarka.
No proszę.
Notabene i właśnie...
To jest mój plan na życie.
Tak.
Pan młody z bogatej rodziny.
Tylko muszę cię zasmucić, że w trakcie ich pobytu przyjechała do nich teściowa panny młodej, więc nie wiem, czy chciałabyś takie życie.
A, panny młodej.
Tak.
Teściowa.
Teściowa
panny
młodej.
Czyli dalej matka pana młodego.
To i tak dla ciebie fajnie, nie?
Tak. Matki mnie kochają, słuchajcie.
No ciekawe.
A żony i kochanki?
Ciekawe, czy akurat ta by cię pokochała. No, ale wracając, to jest właśnie kilka takich wątków. Jest też bogata rodzina, w której to matka jest bizneswoman z Nowego Jorku i zarabia kilkanaście razy więcej od ojca, co też jest fajnie pokazane i ukazane w tym serialu, jak przez to mogą być różne problemy, gdy małżonka zarabia więcej od ciebie, gdy pojawiają się kompleksy i tak dalej.
Dlaczego
męża.
Was to tak boli w ogóle? Bo ja nie rozumiem.
Znaczy wiesz, no może kogoś boli, może nie. Właśnie w tym serialu jest ukazane, że kogoś boli i właśnie...
A może to też jest mój plan na życie.
No właśnie. To
no
jest,
właśnie. No właśnie.
To jest pokazana słuchajcie. Też druga strona, więc właśnie wiele jest takich
mężczyzna
historii.
Mężczyzna też może być housewife, okej?
Okay? Nie, no jak housewife, mężczyzna?
Normalnie.
House husband.
Może. Jak nazwiesz, tak będzie dobrze. Chodzi o to samo.
Właśnie. No i co? I pierwszy sezon tak sobie leci jakoś, a drugi jest jeszcze ciekawszy, bo mamy wątek tutaj młodych dziewczyn, które krążą wokół hotelu, w którym rozgrywa się akcja i szukają klientów. Młode sycylijskie dziewczyny, które tak sobie dorabiają, bo oczywiście wiadomo, w tamtych terenach trudną jakąś dobrą pracę oprócz turystyki, więc że jak ktoś chce więcej sobie dorobić, to szuka innych sposobów i taki też może być. I w to wplątały dziadka, ojca i syna, którzy wybrali się w tamte
prawie
strony. Tak, w tamte strony wybrali
to
się.
To też był ich plan na życie.
Tak, przylecieli tam z Los Angeles, aby znaleźć swoich przodków właśnie tam na Sycylii, bo mają korzenie stamtąd i tak jakoś dali się trochę wciągnąć w sidła tych młodych dziewczyn i było to bardzo, ale to bardzo ciekawe. A też muszę powiedzieć, że pociągnięty był wątek bogatej kobiety, która, muszę przyznać, że irytowała mnie w pierwszym sezonie i ona jako jedyna, i ten wątek jako jedyny pojawił się też w drugim sezonie. Ona w pierwszym poznała faceta tam na Hawajach, później No zdradzę, że się pobrali, nie jest to duży spoiler i mało on wnosi, więc mogę tyle zdradzić, ale w drugim sezonie no dopiero ukazało się, kim on tak naprawdę jest i muszę przyznać, że w drugim sezonie pokazała, jaką dobrą jest aktorką, bo od takiej, która mnie strasznie irytowała w pierwszym, w drugim muszę przyznać, że wręcz było mi jej żal na koniec i żałowałem tego, co się z nią stało, a co się z nią stało, to
w tym serialu,
muszą państwo obejrzeć.
W tym serialu są dwie osobne historie? Dwa sezony to są dwie różne historie? Bo mówisz, że tak, jeden wątek tylko
tak,
się...
Właśnie, tak, właśnie, oprócz tego jednego wątku z tą bogatą kobietą z USA, tak naprawdę oba seriale się nijak nie łączą. Spokojnie, kto nie oglądał pierwszego, może obejrzeć tylko drugi, jakby...
Fajnie, że nawet nie wiem, czy zauważyłeś, się chyba przejęzyczyłeś, powiedziałeś oba seriale i to jest idealny... Tak.
Właśnie.
Dowód na to, że te historie się
dokładnie
nie łączą.
Dokładnie. No teraz mnie złapałeś. Dobrze, to wyczaiłeś.
A jak poziom ogólny gry aktorskiej, jakby w którym, bo pewnie postacie się różnią, czy tak jest tak samo jak w American Horror Story, że masz inne wątki, inne zupełnie historie, inne postacie, ale ci sami aktorzy grają inne postacie?
Właśnie bardzo dobra jest gra aktorska, moim zdaniem. Na przykład aktorka z Euforii grała w pierwszym sezonie tego serialu i zupełnie inaczej grała niż w Euforii, chociaż kojarzyłem ją właśnie z tamtego serialu.
Sydney Sweeney, mówisz o Sydney?
Tak, dokładnie. Też w pierwszym sezonie ogromne wrażenie na mnie wywarł Murray Bartlett, jest to australijski aktor, który grał w pierwszym sezonie kierownika hotelu, właśnie tego na Hawajach. I to, co on tam wyrabiał, tylko powiem, że był abstynentem przez 5 lat, ale w trakcie tego sezonu trochę mu popuściło i te 5 lat sobie trochę jakby
odbił
i myślę, że jest to warte
zobaczenia. Na 5 lat.
Tak, jak taki człowiek w głodzie po 5 latach, gdy się dorwie do różnych substancji, może wtedy odreagować. To jest bardzo ciekawe. I to też trzeba przyznać, że widać to też po opiniach ludzi, którzy wystawili tym aktorom wysokie oceny, pomimo że ci aktorzy wcześniej w swojej karierze mieli takie średnie oceny. To jednak ten serial pokazał, że i ten chyba twórca, myślę, że wydobył z tych aktorów to, co w nich najlepsze, świetnie dobrał rolę, klimat serialu i myślę, że każdy z tych aktorów cieszy się, że tam zagrał, bo to jest jakby taka trampolina, mi się wydaje, dla nich w ich karierze.
Ale to świetnie, w sensie to jest też całkiem trudne dobrać faktycznie aktora do konkretnej roli, nie? Bo tak jak mówisz, to ja się domyślam, że te role są całkiem specyficzne.
Tak,
jednak.
Bardzo, bardzo specyficzne i na pewno twórcy spędzili wiele godzin na sprawdzaniu i jakby przeanalizowaniu, kto jak będzie grał daną rolę. Widziałem też właśnie kilka ciekawostek odnośnie tego, że inni aktorzy byli brani właśnie pod uwagę do danych ról, a jednak zagrali ci, którzy zagrali i jak widać po tych wszystkich nagrodach i nominacjach, że to był chyba strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o aktorów. No może jeden czy dwóch zagrało poniżej tam takiej jakby normy tego serialu, ale myślę, że da się przymknąć oko na to.
Są już podchody pod trzeci sezon? Czy
tak, już jest zapowiedziany. Tak? Już jest,
wiadomo,
tak.
Gdzie się będzie odbywała akcja?
W drugim sezonie jedna para, bo był taki wątek dwóch par znajomych, kolegów z uczelni, z liceum, którzy później zbili fortunę obaj. Tak, i wybrali się na wspólne wakacje. I tam padł wątek, że następne wakacje spędzają na Malediwach, ale z kolei ostatni wywiad twórcy sugeruje, że może być to klimat azjatycki, więc ciekawe, czy będą to właśnie te Malediwy, czy Azja. No, myślę, że warto czekać i sam czekam bardzo na to.
Mamy nadzieję, że do nas przyjdziesz wtedy. Jak trzeci sezon już wyjdzie.
Tak, no to będzie w tym roku, więc myślę, że tak,
jest
spokojnie.
Jest szansa.
Tak, jest.
Dziękujemy ci bardzo, Janek.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Jest z nami już Kamila Górna-Szczepańska. Cześć, bardzo się cieszymy, że przyszłaś.
Cześć, również mi miło.
Więc tak, kulisy self-publishingu. Bo ostatnio, jak rozmawialiśmy jeszcze w grudniu albo pod koniec listopada, wydałaś swoją książkę, swoją pierwszą własną autorską książkę i mówiłaś o tym, że wydałaś ją sama.
Tak.
Ponieważ masz swoje własne wydawnictwo razem z mężem.
Tak.
Jak w ogóle... Wow. To jest po pierwsze. Ale jakby, jak do tego doszło, że założyliście swoje własne wydawnictwo?
Tak, ja może zacznę opowiadać od, że tak powiem, samego początku, żeby nakreślić też osobom, które jakby nie siedzą w ogóle w tym biznesie wydawniczym, jak to w ogóle wygląda i jak w ogóle możemy wydawać książki. Dlatego, że książki możemy wydawać na ten moment na trzy sposoby. Albo właśnie sami, jako self-publisherzy, albo w wydawnictwach tradycyjnych, gdzie po prostu dajemy licencję, bądź oddajemy prawa, to już zależy, jaką mamy umowę i wtedy nie ponosimy żadnych kosztów finansowych przy wydaniu tej książki i uzyskujemy jakiś procent od tej sprzedaży tych książek. Albo jest też trzecia opcja, dla mnie niezbyt atrakcyjna i tutaj raczej radziłabym być ostrożnym, ponieważ są to wydawnictwa Vanity, które biorą od nas pieniądze za to, że nam wydadzą książkę. A tutaj, tak jak w przypadku wszystkich osób, które są pośrednikami, no to wiadomo, że płacimy dodatkowo komuś za pracę, którą możemy zrobić sami, więc tutaj są tego plusy i minusy. I jeżeli chodzi o naszą decyzję, dlaczego my chcemy w ogóle w ten sposób działać, no to było to, że chcieliśmy być kompletnie samodzielni, niezależni. Ja jako autorka chciałam decydować, co ja chcę w tej książce mieć w ogóle, bo nie wyobrażałam sobie, że pójdę do wydawnictwa i mi redaktor z wydawnictwa powie nagle, że ja mam dodać na przykład wątek romansowy do książki. A jednak jeżeli wydajemy z wydawnictwem tradycyjnym, no to musimy mieć taką świadomość, że taka sytuacja może mieć miejsce. Tak samo chciałam mieć pełną władzę nad okładką, nad tym, z kim będę współpracować, gdzie będę jeździć, jeżeli chodzi o targi, czy w ogóle w jaki sposób się będę reklamować i jak to ugryźć. Stąd no, decyzja właśnie o wydaniu samemu. Plus jakby nie było, no, jeżeli dobrze się za to weźmiemy, no to też jest plus po prostu finansów, dlatego że po prostu zarabiamy na tym więcej.
A powiedz mi, jak długa droga prawna jest do tego, aby móc wydać, czy założyć wydawnictwo, albo wydać swoją książkę?
Wydawnictwo, no tak samo jak każdą inną firmę w naszym kraju, no to możemy założyć przez jednoosobową działalność gospodarczą. To jest dosłownie jak przy dobrych wiatrach, że tak powiem, to jest kilka godzin i mamy działalność w Polsce, tak? Zależy, czy potrafimy, jak potrafimy, czy znamy się na tych podatkach, czy nie. Możemy ewentualnie próbować ze spółką, ale to już tutaj mamy zdecydowanie dłuższy czas oczekiwania. No i też wyższe koszty, więc na samym początku ta jednoosobowa działalność gospodarcza po prostu wystarczy, więc to jest kilka godzin i mamy. Więc jeżeli mamy już na przykład działalność gospodarczą z innego powodu, bo w ten sposób pracujemy, nie mamy sklep czy cokolwiek innego, no to tutaj ta droga jest zdecydowanie łatwiejsza, bo dodajemy tylko odpowiedni kod do naszej działalności i po prostu możemy działać.
Czyli to jest aż tak proste.
Znaczy, to jest samo prowadzenie działalności, powiedzmy, jest jednocześnie bardzo proste i bardzo trudne, no bo tutaj mamy tak jak wszędzie pułapki czysto skarbowe, czysto związane z ZUS-em i wszystkimi tymi zagadnieniami typowo prawnymi, ale to jest najprostsza rzecz, no bo jednak najtrudniejsza rzecz to jest tą naszą książkę sprzedać, bo musimy mieć jednak pomysł, co my chcemy z tą książką zrobić, no bo jednak wiele osób traktuje literaturę, książki jako, no, jakby nie było, element sztuki, tak? Ale jednak jeżeli chodzi o rynek sam w sobie, to jest taki sam produkt, jak i biżuteria, taki sam produkt, jak i sukienka, chleb, cokolwiek, co chcemy po prostu sprzedać. I musimy mieć pomysł, jak dotrzeć do naszych odbiorców, kto naszym odbiorcą będzie, w jaki sposób się reklamować, jaki mamy na to budżet. Także to jest po prostu biznes. Więc czy samo wydawanie jest dla każdego? Na pewno nie, tak jak i każda inna rzecz w naszym życiu. To jest po prostu założenie biznesu, więc musimy mieć tego pełną świadomość, pełnego ryzyka, jakie ponosimy, no ale też, jakby nie było, pracujemy na swoją własną markę i na swoje własne imię. To też ma swoje plusy.
To opowiedz o sobie, jak sprzedałaś ten produkt.
No właśnie, jakby na twoim przykładzie bym w ogóle chciała tak krok po kroku. Mamy już tę działalność założoną, odpowiedni kodik pisany, mamy napisaną książkę i co dalej?
Książkę mamy napisaną i wtedy szukamy osób, z którymi chcemy współpracować, dlatego że każda książka musi przejść redakcję i każda książka musi przejść, jeżeli ma być profesjonalnie, to chociażby dwie korekty. To jest korekta przed składem, typowo językowa, i po składzie, dlatego że musimy też zrobić skład książki, bo nie wystarczy, czy to do e-booka, czy do w ogóle druku, to już w ogóle. Nie wystarczy po prostu wziąć sobie pliku, który mamy i wysłać do drukarni i dziękujemy, mamy książkę. Nie, trzeba ją w odpowiedni sposób złożyć, dlatego że musi być w zależności od tego, jaki mamy format książki, bo mamy różne wielkości książki. To musi być w odpowiedni sposób w ogóle cały tekst podzielony. Od tego, czy chcemy mieć wielkie litery w tej książce, czy małe, no to też jest już kwestia składu i ułożenia tego wszystkiego. Oprócz tego mamy też no, zasady językowe, typu, że na przykład spójnik nie może być na samym końcu linii, tak? Musimy go przenieść do nowej linii i to musi wszystko wyglądać idealnie i po prostu profesjonalnie. Więc szukamy osób, z którymi chcemy współpracować i są wystarczająco, powiedziałabym, profesjonalne i mają też swoje portfolio, żebyśmy mogli im zaufać, tak? No bo to jest jednak problem jest z zaufaniem.
A jak znaleźć takie osoby?
Jeżeli o mnie chodzi, to na Facebooku jest mnóstwo grup dla osób piszących, dlatego że teraz jest taki żart w środowisku wydawniczym, że więcej osób pisze niż czyta. I wbrew pozorom, z tego co obserwuję, może być to prawdą.
To się zaczęło od chyba ery Edyty Herbuś. Kiedy już ona wydała swoją biografię, to już wiadomo, że to nie idzie w dobrą stronę.
Że każdy może pisać.
Ale nie każdy powinien.
Tak, no nie każdy może pisać, to czy każdy powinien, czy nie, to już, że tak powiem, weryfikuje rynek, chociaż też jak mamy na no, wielu przykładach, no to nie zawsze ten rynek idzie zgodnie z tym, co ludzie, powiedzmy, powinni czytać. Tutaj już abstrahując od gatunków i jakości tekstu. Ale no, ludzie się zachłysnęli, mam wrażenie, takimi kilkoma sukcesami, dlatego że kiedy mówimy w ogóle o pisaniu, no to sobie przypominamy tak, no Rowling wysyłała swoje propozycje, mnóstwo wydawnictw się odrzuciło, a później nagle ją przyjęli i jest sukces finansowy, tak? Tylko że taka pani Rowling jest jedna. A pisarzy, którzy piszą i nie są w stanie również utrzymać się w ogóle z pisania, jest mnóstwo. Także jednak większa szansa jest, że będzie nam trudno, niż że nagle będziemy taką panią Rowling, która osiągnie międzynarodowy wręcz sukces i będzie mogła bez problemu z tego pisania żyć. Ale no, wracając do tematu, ja czasami się tak lubię rozgadać.
No bardzo dobrze, bardzo dobrze, od tego jesteśmy, żeby się rozgadywać.
Dokładnie.
To polecam wszystkim grupę na Facebooku. Są to grupy dla pisarzy początkujących, dla osób też zaawansowanych. Można, jest ich mnóstwo, można bez problemu tam znaleźć osoby, które dopiero zaczynają, również pisarzy, którzy po prostu pomagają sobie nawzajem, dlatego że jednak no, w środowisku pisarskim, tak jak i w każdym innym, możemy trafić na ludzi, którzy są no, niemili i nieprzyjemni, ale też jest mnóstwo takich, którzy po prostu chcą nam pomóc, tak, i powiedzą, słuchajcie, jak coś, to idźcie tu, nie idźcie tam, albo tu jest świetny kurs na przykład, ponieważ są też kursy dla osób, które chcą założyć wydawnictwo, bądź chcą wydać książkę samemu, więc to są te drogi, takie grupy pisarskie, gdzie możemy podpytać co i jak.
A zdarzają tam się różnego rodzaju skamy też, czy właśnie to jest takie bezpieczne środowisko?
Nie ma, że tak powiem, w internecie bezpiecznego środowiska. Wszędzie są skamy i są osoby, które no, nie do końca są uczciwe, tak? No, umówmy się, więc no, tutaj no, musimy wszystko sprawdzać, tak? Jeżeli ktoś nam oferuje swoją pomoc, no, to po prostu wygooglujmy taką osobę, czy ona faktycznie gdzieś jakąś książkę zredagowała albo zrobiła korektę. Jeżeli mamy no, dostęp do, nie wiem, do Empik Go czy do Legimi, no to sprawdźmy tę książkę właśnie na tych serwisach, czy faktycznie są tam jakieś błędy, które my jesteśmy już w stanie wyłapać, dlatego że jeżeli...
Ty się nadziałaś kiedyś?
Jeszcze nie. Dlatego,
Trzymamy kciuki.
Już jesteś po prostu przygotowana, kciuki. Nie to, żeby się tego nie stanie, tylko jestem przygotowana, że to się wydarzy.
To jest, no, ja już mam swoje osoby, z którymi będę chciała współpracować i które wybrałam dość świadomie, dlatego, że ja mocno dość ich, że tak powiem, przetrzepałam, jeżeli chodzi o internet, też poprosiłam o próbki tego, w jaki sposób oni będą pracować na moim tekście. To też jest dobra wskazówka. Mhm. Prośmy o próbki, to nie chodzi, żeby ktoś tam pół książki zrobił, ale po prostu, żeby te kilka kilka stron. Tak,
po próbce do każdego, do 100 osób i się książka złoży.
Wiesz, no nie śmiej się, było jedno wydawnictwo, które w ten sposób robiło tłumaczenia. Są legendy, więc no mówię, są takie w każdym biznesie, są ludzie bardziej i mniej uczciwi, także no zdarzają się takie sytuacje, ale po prostu sprawdzajmy te osoby. No wiecie, no, to jest tak jak ze wszystkim, tak? Współpracujemy z ludźmi, więc oczywiście problemy mogą się zdarzyć i ważne, żebyśmy na te problemy byli ewentualnie przygotowani, tak? No bo no, to są ludzie, tak? Największy problem ze wszystkim, no to są, umówmy się, ludzie, bo to jest najsłabsze ogniwo, tak?
No to generalnie wszystkiego.
Tak, więc no, może być różnie z tym, nie?
To jest taki paradoks, nie? Że ludzie są najpiękniejsi i czasami i najbrzydsi.
Tak, ale dzięki...
Wewnętrzną oczywiście.
Tak, ale dzięki temu ja mam o czym pisać, malarze mają o czym malować, także no to jest jednak jakiś pewien plus, jakby nie było, nie, tego wszystkiego.
A jak już mamy tę książkę złożoną i wszystko już wysłaliśmy do drukarni, to powiedz mi na koniec dnia, tak bardziej się opłaca być self-publisherem, czy działać pod wydawnictwem? Bo jednak wydawnictwa oferują oczywiście większy zasięg, wejścia do sklepów, tak? No bo to jest jakby żaden problem dla nich, bo oni już się znają z tymi sklepami i z całą branżą. A dla takiej jednoosobowej armii, no to może być to trudniejsze.
Tak, znaczy no to wszystko ma swoje plusy i minusy, tak? Jeżeli na przykład o mnie chodzi, dlatego że wydrukowanie książki to jest jedno, a później wrzucenie jej do dystrybucji to jest drugie. Możemy albo działać...
O właśnie, przepraszam, jeszcze wejdźmy w ten rejon, bo musiał... Tak jak
no
wcześniej
spokojnie, mówiłem, Mateusz, my jesteśmy dopiero na początku.
Dobrze,
tej
już
drogi,
wiesz,
jakby...
jestem...
Ja wiem, ale poczekaj, na
bo
spokojnie.
Się, bo zanim do tego dojdziemy, to musimy jeszcze dojść do tego, że ty, tak jak mówiłaś, to jest produkt i tak dalej, i tak dalej.
No, a zanim jeszcze dojdziemy do produktu, to musimy go złożyć, więc mamy już książkę po kolekcie.
Dobra, w sumie racja.
I co dalej z tą książką po korekcie?
Tak, jeżeli już mamy książkę po korekcie, po jednej i po drugiej mamy już skład. Oczywiście w międzyczasie też powinniśmy działać z okładką, dlatego że no jest kilka elementów, które możemy z którymi możemy działać równolegle. Tak, okładka jest niezależna od tego, co my zrobimy ze składem czy z korektą. Także tutaj tak samo, najlepiej jest szukać osób poleconych, czy osób na grupach, sprawdzamy, z jakim grafikiem się dogadamy i takiemu grafikowi właśnie musimy przekazać informacje, między innymi jaki jest format książki, czy już tą decyzję musimy mieć, tak, no bo grafik musi wiedzieć, jak w ogóle grafiki przygotować. Jeżeli już mamy grafikę okładki, jeżeli mamy poskładany, zredagowany i skorektorowany tekst książki, to szukamy sobie drukarni. I to też nie jest tak, że pójdziemy do pierwszej lepszej, dlatego że ceny wahają się no, wręcz o 150%. Jest różnica na jednym egzemplarzu. A teraz no, mamy rynek, jaki mamy. Ceny papieru bardzo podskoczyły. I tak jak jeszcze 2 lata temu przy nakładzie powiedzmy 1000 egzemplarzy za jeden egzemplarz książki płaciło się powiedzmy te 3 złote, tak teraz płaci się 8. Więc no, to jest jednak spora różnica. I wysyłamy do drukarni po prostu informacje. Tak? Książka w takim formacie, że jest zadruk na przykład czarno-biały, czy jest też kolorowy, no bo możemy mieć oczywiście zdjęcia kolorowe w środku, więc taką informację musimy drukarni przekazać, jaka jest okładka. I tutaj zaczynają się pierwsze schody, dlatego że ludzie, którzy nie mają do czynienia w ogóle z drukarniami, z drukowaniem czegokolwiek i pierwszy raz drukują książkę, to nagle się dowiadują, że muszą wybrać, jaki papier musi być. A ja sobie myślę, co to znaczy CreamyVol 2.0 85 gram? I co ja mam z tym zrobić? Ja nie wiem, co to jest w ogóle za papier, nie? Więc no...
A nie wystarczy tego wygooglować?
To jest, to wtedy mniej więcej wiesz.
Dobre rady, powiem ci, to naprawdę dobre rady.
To mniej więcej wiesz, ale to wiesz, możesz się dowiedzieć, czy to jest bardziej biały papier, czy bardziej żółty papier. Wtedy możesz zdecydować, czy ty chcesz bardziej na białym papierze drukować, czy jednak na tym żółtym. I musisz sprawdzić, czy jest ta grubość wystarczająca, czy litery nie będą przebijać, nie? No bo wiadomo, że im grubszy papier, tym droższy, więc większe koszty, więc trzeba wtedy przeanalizować w ogóle koszt całej książki i tego, co będzie ci się opłacało. Więc no tutaj polecam, najłatwiej jest pytać po prostu, znaleźć jakiegoś pisarza, który już to robił. Są też grupy samowydawcy.pl na Facebooku, czy self-publishing i tam po prostu podpytać, kto na jakim papierze drukował, żeby to w ogóle zobaczyć. I podobnie jest z okładką, tak? Czy jaki tam karton okładki, to jest jedno, ale czy ma być folia wypukła, niewypukła, folia matowa, folia błyszcząca, a może jeszcze folia, która jest trochę w dotyku jak taki, powiedzmy, zamsz, nie?
Więc od razu kojarzy, jak o tym wszystkim opowiadasz, taki, wiesz, sklep papierniczy z początku lat 2000, kiedy jeszcze chodziłem do podstawówki.
Dla mnie to bardziej szło po prostu jak planowanie wesela.
Planowanie wesela?
No, bo tam jakby zawsze w filmach jest przedstawione, musisz wybrać kolor chusteczki, okay, jakie chcesz te chusteczki. W ogóle jak mają być złożone.
Tak, i to wbrew pozorom nie jest proste, żeby to wybrać, dlatego że później jedne okładki szybciej się brudzą, więc jak będzie książka w księgarni, no to już po miesiącu nie będzie wyglądać atrakcyjnie. Drugi rodzaj folii troszeczkę lepiej wygląda, ale szybciej na przykład się ściąga na brzegach książki, jak jest słabo zabezpieczona, więc to też będzie słabo książka po jakimś czasie wyglądać. Trzecia na przykład folia błyszcząca, to już wiemy sama po sobie, bo sobie wybrałam folię błyszczącą, bo taka mi się spodobała, że jest ciężko zrobić w ogóle dobre zdjęcie i to też trzeba kombinować ze światłem wtedy, bo to się odbija wszędzie, więc trzeba po prostu mieć troszeczkę taką świadomość tego, co robimy, nie działać na ślepo, bo możemy się zdziwić, kiedy dostaniemy dostawę tych książek w ogóle. Nie?
To nie jest moja książka, to nie jest moja książka, co to jest?
Nie to zamawiałem.
Tak, co to jest w ogóle, nie? Więc i też musimy mieć świadomość, to wiadomo, tak jak i ze wszystkim, im więcej bajerów sobie na tej okładce będziemy chcieli mieć, a tu jakieś złoto, a tu jakieś tłoczenie, a tu jedną folię na połowie taką, na drugi taką, to wiadomo, że ten koszt wzrasta, tak? Nie możemy sobie nagle teraz zrobić książki zamiast, nie wiem, gdzie jest standardowa cena, powiedzmy, książki, już teraz wzrasta, ale załóżmy, że jest cudownie, jest 45 zł, to nie
możemy... Ja pamiętam czas, jak było 30. Pierwsze biografie jakieś tam czytałem, to było 30, 34.
Tak, tak. Teraz to jest ta średnia, to jest ten minimum 45. No i nie możemy sobie nawrzucać tam nie wiadomo ile bajerów i później wrzucić takiej samej książki, wręcz jak konkurencję, ale za 65 zł, bo kto to kupi, nie?
Więc ale to nie wystarczy zadzwonić, że ja chcę rozmawiać z menadżerem księgarni, co to ma być za wysoki koszt, 5 lat temu było inaczej? Nie wystarczy, naprawdę?
To my ustalamy cenę okładkową. To my ustalamy, w jakiej cenie ta książka będzie szła. My jako self-publisherzy albo wydawnictwo jako po prostu osoba, która decyduje. Więc to księgarnie, że tak powiem, najbardziej na tym wszystkim wbrew pozorom tracą. Jak już dojdziemy do dystrybucji, to powiem dlaczego. To właśnie my decydujemy, za ile ta książka będzie nam szła. Między innymi po tych kosztach, które ponieśliśmy, dlatego że to trzeba usiąść dobrze z kalkulatorem i Excelem, z tabelkami i liczyć.
Janek, że usiąść na spokojnie, porozmawiać, przeliczyć.
Tak, bo później możemy się nagle zdziwić, że na książce nie zarabiamy, tylko coraz bardziej tracimy. I tutaj już przechodzimy właśnie też do dystrybucji od razu.
Bo książka już nam poszła do druku jako kolejny punkt. Okay. Nie można
Mówisz,
czego
że można tracić na książkach, a ostatnio jest bardzo modne to, aby je sprzedawać wirtualnie, tak, wirtualnie, i później po prostu je drukować. Tyle, ile się sprzedało, tyle wydrukować. Tak. Nie jest to łatwiejsze i przyjemniejsze i nie naraża cię wtedy chyba na straty.
To też ma znowuż swoje plusy i minusy, tak jak dokładnie wszystko, bo to jest druk na życzenie, u nas w Polsce już jest, całe szczęście też Amazon wyszedł do nas z tym, że umożliwił na polskim rynku drukowanie polskich książek w ten sposób, ale wtedy koszt druku jako takiego jednostki, zamiast płacić na przykład 8 zł, to płacimy 20. Mhm. Więc ten zarobek automatycznie jest mniejszy i wtedy ta książka, oczywiście możemy spróbować wrzucić ją do dystrybucji, żeby była też w księgarniach czy stacjonarnych, czy w księgarniach innych online niż na przykład Amazon, ale to wtedy też ponosimy za to większe koszty, przez co mniej zarabiamy. Także to jest fajna opcja, jeżeli ktoś nie ma na przykład zbyt dużych finansów na start, albo raczej skupiamy się na przykład na formach elektronicznych, czyli tam e-bookach i audiobookach, dlatego że mimo wszystko ten rynek się zmienia i mniej więcej to jest 50 na 50. 50% to jest druk, który się sprzedaje, a 50% to są podzielone mniej więcej na pół formy te typowo elektroniczne. Więc druk na żądanie to jest przyszłość, to jest fajna opcja.
Czyli mi chodziło bardziej właśnie o preorder, czyli o kupowanie fizycznej książki po prostu z wyprzedzeniem.
Też można. To też można robić jako...
I wtedy mamy daną liczbę książek, więc możemy je wtedy i wydrukować, i wysłać. Tylko tak jak mówisz, pewnie jest to droższe, ale też mniej ryzykowne.
Tak, no. Pre-order pozwoli nam przygotować mniej więcej się na to, jak duży nakład chcemy, powinniśmy w ogóle zrobić, no bo jednak jako my, jako autorzy, wierzymy w swoje dzieło i chcemy sprzedawać nie wiadomo ile egzemplarzy, a później przychodzi rzeczywistość i nas wali patelnią w głowę, nie? Więc no, to na pewno pomaga, no tylko trzeba mieć też znowuż na uwadze drugą stronę. Jeżeli dopiero zaczynamy, nikt nas nie zna i nie wiemy w ogóle jak pisze, no to ciężko jest zbudować tą bazę na tych zamówieniach przedsprzedażowych, dlatego że mało kto chce ryzykować. Dużo osób czeka na te pierwsze recenzje chociażby, żeby zobaczyć, czy faktycznie to jest dobre, czy nie, no bo to jest jednak ryzyko, nie? Więc tutaj też trzeba mieć to, mówię, wiele rzeczy trzeba mieć na uwadze, jeżeli idziemy w self-publishing, no bo to jest no, jednak biznes. Więc jest mnóstwo fajnych rozwiązań, ale też trzeba mieć ich i plusy, i minusy po prostu na uwadze.
Dobra, to wracamy do chronologii.
Tak, już wiemy, ile mamy wydrukować, już książka poszła do druku.
Tak. No i teraz przychodzi czas na zastanowienie się, co z dystrybucją. Czy dystrybucję będziemy przeprowadzać sami, czyli na przykład założymy sobie sklep na Allegro, albo postawimy swoją stronę i będziemy wypuszczać tylko sami. Ale to znowuż ma kolejne minusy, dlatego że jeżeli mam tylko jedną książkę, to wbrew pozorom na Allegro jest ją ciężej sprzedać, no bo tu dochodzi nam przesyłka Smart, to u dystrybutorów książki średnio są tańsze, u innych po prostu w innych księgarniach niż u nas. Ktoś musi zapłacić za przesyłkę, już mu się to nie do końca opłaca, więc no to znowuż ma swoje, tak jak wszystko, będę się powtarzać, ale plusy i minusy, ale możemy też wrzucić książkę do dystrybucji, czyli po prostu do jednego wielkiego dystrybutora albo do kilku, dlatego że tych dystrybutorów książkowych jest chyba co najmniej 6, jak nie więcej, takich ja mówię większych, ale są też dystrybutorzy mniejsi, którzy po prostu zbierają te wszystkie książki i mają podpisane umowy z różnymi księgarniami, czy to internetowymi, czy stacjonarnymi i po prostu te książki wysyłają dalej i umożliwiają, żeby ta książka była w wielu miejscach. Bo jednak jeżeli jest w wielu miejscach, no to jest też pewien plus, no bo ktoś może na naszą książkę dorzucić do koszyka, jak mu na przykład brakuje do darmowej dostawy, no bo to się będzie mu na przykład lepiej opłacało, nie? No ale znowuż dystrybutor, tak jak mamy kwotę okładkową, załóżmy te 45 zł, no to dystrybutor w zależności jaki pobiera między 50 a 60% ceny okładkowej.
To boli, bardzo boli.
Dlatego, że to idzie kwota dla dystrybutora samego w sobie oraz dla księgarni. Więc te księgarnie wcale tak dużo na tym nie zarabiają. Więc jeżeli mamy te 45 zł na okładce, no to najczęściej człowiek dostanie z tego 20-21 zł. I od tego jeszcze trzeba odliczyć sobie koszt druku, załóżmy te 8, no to już nie wychodzi tak podatku. Super kolorowo. I później jeszcze podatek.
Mniej niż godzinowo średnia krajowa.
Dobre jest to, że wy ustalacie cenę za książkę, a nie w różnych sklepach może być różna cena jak na wszystkie inne praktycznie artykuły.
Znaczy to jest plus, no bo ustalamy tą cenę okładkową, ale to, co się czasami dzieje, kiedy ta książka trafia do dystrybucji, to też dla mnie była magia, dlatego że chociaż była cena okładkowa u akurat mojej książki 45,90, no to u jednych nagle wylądowała za 28 zł, u innych za 32, u innych za 40, a u innych w ogóle za 90, czego też nie wiem jak.
Czyli no to jednak tak działa.
To po prostu sobie wrzucają jakich okay. Jest. No wiadomo, że nikt za te 90 zł nie kupi, no ale jednak z jakiegoś powodu te aukcje nawet w tych dużych księgarniach tak wyglądają.
A jeżeli oni sprzedają za na przykład niższą cenę niż...
Za te 28 no, przykładowe, to ile ty dostajesz?
Dalej masz, ty już tę książkę sprzedałaś jakby do księgarni, czy wtedy procent od tej pomniejszonej kwoty?
My podpisujemy umowę na procent od ceny okładkowej, czyli okay, jeżeli ja okay. się nie zgodzę na dodatkowe promocje, bo oczywiście też możemy naszemu dystrybutorowi powiedzieć, że słuchaj, na przykład na 2 tygodnie niech ta książka, dam wam dodatkowy rabat, na przykład dodatkowe 10%, to wtedy dostajemy mniej. Ale jeżeli podpisaliśmy umowę, że dajemy 50% rabatu, no to wtedy dostajemy 50% ceny tej okładkowej i to jest nasze. Niezależnie, czy ta książka pójdzie za nawet i 5 zł, okay. czy za 30, to my dostajemy dokładnie
kwotę umowy. To są takie ciekawe kroczki, które faktycznie...
Tak, no tylko, że znowuż, jeżeli chodzi o dystrybutorów, no to trzeba uważać na wiele różnych rzeczy, między innymi na...
To mów od razu konkretnie, z kim nie lubisz pracować jako dystrybutor?
Znaczy, ja mam jednego dystrybutora i zdecydowałam się na niego dlatego, że on nie pobiera żadnych opłat za magazynowanie książek, przynajmniej na ten moment, to jest dystrybutor Ateneum, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, no to...
Jak to? To tutaj, tutaj w księgarni, w piwnicy gdzieś mamy książki twoje?
Wolę nie pytać. Wolę nie pytać, co studenci robią po godzinach. Także no, to jest, ale tych dystrybutorów jest, jest mnóstwo, tylko że no, plusem tego jest to, że bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, no ale minusem tego jest to, że akurat ten dystrybutor nie ma podpisanej umowy z Empikiem, więc moja książka nigdy do Empiku nie trafi. Nie dlatego, że nie wiem, jest słaba albo niefajna, tylko po prostu nie ma odpowiedniej umowy z dystrybutorem, więc no to też trzeba mieć tego pełną świadomość, ale to taką decyzję podjęłam świadomie. Stwierdziłam, że no, chcę mieć dystrybutora na sam początek. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie działać, z którym wiem, jak będzie mi się współpracować i jak to będzie w ogóle wyglądać. I mówię, już trudno z tym Empikiem, bo no niestety do Empiku nie jest tak łatwo gdzieś tam wejść, więc no, jeżeli ktoś z was będzie kiedyś w Empiku i się zastanowi, dlaczego jakiejś książki tam nie ma, no to nie dlatego, że ona jest na przykład słaba, czy się nie sprzedaje, tylko być może akurat to wydawnictwo, czy ten autor nie ma podpisanej umowy z takim dystrybutorem, gdzie, żeby te książki tam trafiły.
Ale zawsze możesz po prostu przebrać się za pracownika Empika, zrobić sobie jakąś jedną półeczkę, wziąć Empik... terminal, ktoś sięga, już tu pan płaci od razu, jakby szybkie płatności w Empiku.
Jak Romowie na stacjach.
Ale bez paragonu, co?
Original, mister, original book. A powiedz mi, czy Empik to jest ostatnie piętro hierarchii ważnych miejsc, gdzie ta książka powinna być?
Wiesz, no zależy, kogo zapytasz. Ja uważam, że nie ma co się zamykać i twierdzić, że no bo monopol nigdzie nie jest dobry. I to jest miejsce, gdzie...
A to jest chyba taki monopol, prawda? Czy nie?
To jest ja, na pewno...
Z mojej perspektywy osoby, która czasami kupuje książki i czasami je czyta nawet.
Gratulacje.
To jednak Empik jest takim miejscem, gdzie się po te książki chodzi. Po prostu.
Powiem ci, to już zależy, że tak powiem, kto jakim jest wyjadaczem książkowym, jakkolwiek to nie zabrzmi, dlatego że no ja kupuję mnóstwo książek, ja mam po prostu manię kupowania książek, pomijmy to, ile się później czyta.
Czy...
Staram się jak mogę, ale stos hańby już jest górą hańby, więc no, no niestety, no tak
ale
to
bywa. Góry trzeba zdobywać.
Tak. Więc oby to jakoś szło. No bo umówmy się, że jak nie ma jakiejś promocji super w Empiku, to te ceny tam nie są specjalnie konkurencyjne, nie? Mm-hmm. Więc no to już zależy, kto ile czasu chce poświęcić na grzebanie w internecie i szukanie gdzieś tam tych ofert.
Ale... I czy ktoś ma już zdecydowany tytuł, znaczy zdecydował się na jakiś tytuł, czy po prostu idzie po jakąś książkę i sobie tam wybierze?
Tak, no z tego co wiem po znajomych, no to wiele osób idzie na przykład czy do Empiku, czy w ogóle do jakiejkolwiek księgarni stacjonarnej i wtedy szuka sobie tytułu i zamawia go i tak z internetu. Albo też ciekawostka, jako dla mnie, jako osoby kupującej książkę, poszłam do jednej księgarni, wybrałam ją sobie, chciałam ją kupić, bo potrzebowałam akurat ją mieć już teraz, dzisiaj, natychmiast, no to się dowiedziałam, że mogę zamówić u tej pani, która mogłaby mi ją już teraz skasować przez internet i wtedy przyjdę za 2 dni, bo oni ją przyślą i jak przyjdę za 2 dni, to dostanę paczkę z tą książką i ona wtedy będzie tam 10 zł taniej.
Bez sensu.
Hello, ta książka tutaj już jest, nie? Więc no, no takie...
To ja ją zamówię przez internet, pani ją zapakuje i ja ją zaraz zbiorę. 5 minut, max.
Więc no, no są takie ciekawostki, że tak powiem. Więc no mówię, dużo zależy od formy dystrybucji, ale jednak no mimo wszystko rynek się zmienia, więc osobiście aż tak bym się nie skupiała na papierze, bo jednak przez to, że mamy mnóstwo abonamentów, czy to Legimi, czy Empik, Storytel, BookBeat, jest po prostu
na wszystko
mnóstwo.
I telewizja, tak. Książki, muzyka, wszędzie już są te abonamenty, to prawda.
Tak, no jednak jest taniej i łatwiej zapłacić abonament gdzieś, który kosztuje no, w zależności gdzie i jak, no 15-40 zł i mieć no, nielimitowany dostęp do różnych książek, niż po prostu chodzić i kupować te książki w papierze, więc sądzę, że to rynek w tą stronę pójdzie, że będziemy raczej czytać i słuchać książek w formie elektronicznej, a te białe kruki, które chcemy mieć po prostu najlepiej zdobyte z autografem autora, po prostu wtedy będziemy kupować i trzymać na półce. Znaczy sądzę, że to w tą stronę pójdzie.
No ale właśnie, jakby cofnijmy się do procesu wydawania, bo bardzo miło się rozmawia, ale mamy jeszcze dwa tematy, także trzeba się cofnąć do tyłu, żeby pójść do przodu.
Cofamy się do tyłu, tak.
Więc tak, mamy już wydaną tę książkę, mamy dystrybutora i chyba zostaje nam chyba ostatni krok, promocja.
Tak, no promocja to jest najgorsza bolączka wszystkich i każdego, dlatego że trzeba mieć dobry pomysł. Ogólnie mówiąc jak najbardziej w skrócie, najlepszą promocją w tym momencie moim zdaniem są media społecznościowe i też osoby, które recenzjami książek w ogóle się zajmują, dlatego że z tego, co przynajmniej ja zaobserwowałam na swoim przykładzie, no to jednak najlepszy ruch jest wtedy, kiedy wychodzi jakaś recenzja od kogoś. I im większe ktoś ma zasięgi, tym jest lepiej. Wiadomo, że i tutaj akurat w zależności od tego, z kim chcemy współpracować i jakie ten ktoś ma zasięgi, może być to recenzja tylko, że tak powiem, za książkę, że my wyślemy tej osobie książkę papierową i ona nam w zamian za to zrobi recenzję. Czasami, no jeżeli są już to większe konta, no to jest wtedy ta recenzja często płatna, no bo jednak to jest też...
I czy recenzja się różni od kwoty? Jaką zapłacimy recenzentowi?
Nie, ja tak nie miałam. No, być może są takie osoby. Ja jeszcze na takie osoby nie trafiłam. Ja też zawsze podkreślam, że ta recenzja, jaka by nie była, no to musi być prawdziwa, dlatego że ludzie też są już mocno wyczuleni i patrzą mniej więcej, czy faktycznie to się zgadza z rzeczywistością, dlatego że jeżeli ktoś, co z tego, że teraz załóżmy dostanie jakoś ten recenzent pieniądze za recenzję książki, jeżeli zrobi 3 razy książkę, która jest słaba, powie, że jest super, świetna i cudowna, to ludzie od niego odejdą, a jak ludzie od niego odejdą, no to on już w ogóle w żaden sposób nie zarobi. Więc tutaj już jest, gagatki takie pewnie istnieją, którzy robią recenzję pozytywną za pieniądze, ale uważam, to jest no, margines jednak. Ja na coś takiego osobiście nie trafiłam, więc no można trafić, ale wcale nie trzeba.
A szczególnie, że tobie jest potrzebna na początku taka szczerość, żeby wiedzieć, czy jest okej, czy nie jest okej.
Tak. No jednak ja jestem osobą, która czeka na krytykę i krytykę lubi, bo jednak na krytyce moim zdaniem się uczymy i mamy możliwość coś poprawić. Ja nie mówię o hejcie jakiejś typu, beznadziejny pisarzu, no bo co ja z tym zrobię?
Krytyka,
no
hejt, nic z tym nie zrobię. To są dwie różne rzeczy, nie? Tak. Zwłaszcza konstruktywna krytyka.
Tak, więc na krytykę czekam, bo jednak człowiek musi się uczyć, więc no raczej ja bym się nie bała tych recenzji, bo też z tego, co zauważyłam, czy na swoich recenzjach, czy na recenzjach innych pisarzy, mimo wszystko jednak w większości ta kultura recenzji przeważa, więc nawet jeżeli komuś się coś nie podobało, no to po autorze, że tak powiem, nie jeździ, mówiąc dość prosto, tylko stara się po prostu przekazać, co było dobrze, co było niedobrze i że no, mi się nie spodobało, ale to nie znaczy, że tobie, czytelniku, się ta książka nie spodoba, nie? Więc no, ta kultura jednak jest
ludzie
na dość wysokim poziomie.
Ludzie o czytalni to jednak nie hejtują jak w internecie, prawda?
A powiedz jak na YouTubie. Mi, tak jeszcze na koniec, bo właśnie mówię, niestety musimy już kończyć, ja bym jeszcze 3 godziny przegadała, ale nie mamy takiej możliwości. Czy masz jakieś rady dla osób, które właśnie chcą zacząć z self-publishingiem?
Przede wszystkim szukajcie autorów, z którymi możecie porozmawiać. Mówię, to jest biznes i trzeba mieć tą żyłkę biznesową i wiedzieć, jak się potem poruszać, żeby nie stracić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli macie w to zainwestować swoje ostatnie oszczędności, nie idźcie w to, albo jak macie brać kredyt.
I po pierwsze, miejcie książkę napisaną.
Tak, no to już jest pierwszy krok w ogóle, nie? Dlatego, że jeżeli będziemy inwestować swoje ostatnie pieniądze albo pożyczone, to jest nad nami ogromna presja. A to, że na przykład, nie wiem, w pierwszym tygodniu premiery książka słabo szła, to nie znaczy, że nagle za miesiąc nie zacznie iść, dlatego że to nie jest, znowuż self-publishing nie jest tą magią, którą mają wydawnictwa, że książka 2 miesiące po premierze umiera. Nie, dlatego że my nie mamy kolejnych książek, co miesiąc nie wydajemy, tylko my cały czas inwestujemy i reklamujemy w siebie, więc ta sprzedaż nie jest tylko przez pierwszy okres po premierze, tylko jest cały czas mniej więcej równa, no ale no, trzeba się na to też przygotować. Plus jeszcze no, dystrybutorzy często płacą 3 miesiące po wystawieniu faktury, bo jest okres płatności długi od faktur, więc to też musimy wziąć pod uwagę i przede wszystkim na spokojnie. To jest coś, co mi mąż cały czas powtarza i ja go za to nienawidziłam, ale już teraz zrozumiałam, że ma jak najbardziej rację. To jest maraton, nie sprint. Nie wydamy książki w sprincie, bo zrobimy mnóstwo błędów i później już z tych błędów się nie wygrzebiemy, dlatego że no zniszczymy po prostu swoje nazwisko. Jak raz wypuścimy babola, to ten babol będzie za nami chodził i już będzie ciężko go zmazać i dużo czasu nam minie, żeby to zrobić.
No człowiek jest tak skonstruowany, nie? Istotą, że jak już coś wyda, to pewnie siedziałaś i odświeżałaś stronę co chwilę, nie? Ile poszło, ile już poszło? No, ludzie tak mają po prostu, to jest normalne, naturalne, ale właśnie dobrze, że masz obok siebie męża i osobę taką, która ci wytłumaczyła, że spokojnie, no bo z gorącą głową to się nic się nie zrobi.
Tak, i to teraz widzę, że jednak im dalej, tym jest po prostu lepiej, więc no mówię, na spokojnie, ludzie, zdążycie, książka to nie jest coś, co się nagle przeterminuje i przestanie być atrakcyjna, no chyba, że piszecie pod trendy, podręcznik. Ale typu, albo podręcznik, ale to już, o tym ja nie chcę rozmawiać.
Od historii, który się zmienia co 4 albo co 8 lat, zależy kto rządzi.
Także piszcie w to, w co wierzycie i to, co czujecie, bo jednak to się najbardziej broni. Nie piszcie to, co uważacie, że się sprzeda, tylko to, co naprawdę czujecie, bo jednak czytelnicy też to czują i będą brać to, nie tylko biorą książkę, ale biorą też pisarza, więc dbajcie o to.
I pamiętajcie, że Kamila napisała książkę 98% Klary, którą serdecznie polecam i dziękujemy ci za rozmowę.
Dzięki wielkie.
Leklak jest już z nami w studiu. Cześć, Szymon.
Cześć.
I co? Piłka ręczna, Mistrzostwa Świata. Co tam?
Kto lepiej o tym opowie, jak nie Szymon Leklak?
Nikt.
Dokładnie. No. Po 7 latach, tak, zaczniemy od tego, że wielka impreza wraca do Polski. Tym razem będziemy dzielić się tą imprezą ze Szwecją. No.
I dlaczego tego nikt nie reklamuje?
Jest to reklamowane na przystankach, ale nie ma takiej reklamy, tak jak podczas Euro 2012.
No
i jestem tym rozczarowany. Chociaż.
A to ty jesteś teraz taką trochę żywą reklamą, nie? Przychodzisz nam do radia, opowiadasz o tym?
Dokładnie, tak można powiedzieć.
Ci?
Nie płacą mi.
Porozmawiaj z tatą.
Nie płacą mi, no pogadam o tym z nim. Ale przechodząc do Mistrzostw Świata, to zaczniemy od mocnego uderzenia, czyli od meczu. I będzie to, zagramy pierwszy mecz z Francją w Katowicach 11 stycznia.
To powiedz od razu,
to jutro.
Czekaj, tak, opowiedz jeszcze, w jakich miastach w Polsce się będzie odbywało. I tak, no i od tego zaczniemy.
Tak, to.
No może słuchają nas ludzie właśnie z Katowic, może z innych miast, które.
Może by się chcieli przejść. Może nie wiedzą nawet, bo jest słabo reklamowane.
Strzelam, że w Płocku i w Kielcach.
W Kielcach nie, ale z Płockiem to trafiłeś, tyle że w Płocku odbędzie się Puchar Prezydenta, czyli mecze drużyn, które zajęły miejsca od 25-32.
Aha, okej.
Właśnie mecz otwarcia odbędzie się w Katowicach, o czym chciałem później powiedzieć. Następną areną oczywiście będzie w Gdańsku, czyli Ergo Arena. Tam będą rozgrywane 2 mecze ćwierćfinałowe i 1 półfinałowy i ostatnią polską halą będzie Kraków. Czyli Tauron Arena. Mm-hmm.
Ale czekaj, zanim zaczniemy jeszcze z meczami. Dlaczego tego nikt nie reklamuje? Bo powiem ci szczerze, ja się o tej imprezie, oprócz tego, że słyszałem parę lat temu, kiedy dostaliśmy ją razem ze Szwedami. A finał w Polsce czy w Szwecji?
Finał w Sztokholmie.
Okej. Okay. Tak szybka tylko dygresja, że ani w mediach społecznościowych, przynajmniej ja tego nie widziałem i pewnie jakiś zwykły Kowalski, który piłkę ręczną pamięta, jak grał twój tata, czy inni wspaniali zawodnicy, reprezentanci, czy jak Sławek Szmal, prawda, i u Bogdana Wenty, no to ta ekipa się pamięta, prawda? No ale teraz nie ma żadnej reklamy praktycznie.
Dokładnie, może to być na pewno wpływem tym, że polska piłka ręczna w ostatnich latach podupadła, w sensie chodzi mi o reprezentację, bo mieliśmy taki okres, gdzie nie kwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Świata, mieliśmy taki, nawet przegrywaliśmy z Kosowem, nie umieliśmy z nimi wygrać, czy z Izraelem, no mieliśmy taki długi zastój i jakość reprezentacji spadła i o ile mecze były kiedyś rozgrywane w Gdańsku, czyli na Ergo Arenie, to z czasem te mecze były przenoszone na przykład do Kalisza, do Tarnowa, czyli do mniejszych hal. Mm-hmm. I właśnie jak zainteresowanie ręczną przestawało się podnosić, właściwie to spadało, to przenoszono i tak już nie interesowali się i też można powiedzieć, że inne dyscypliny wzrastały, tak jak koszykówka. Mm-hmm.
No dobra, lecimy z tymi meczami.
Tak, chciałam się powiedzieć o wczorajszym.
Chciałbym się powiedzieć, jaki będzie wynik we wczorajszym meczu?
No to jak mówiłem, to zaczniemy bardzo mocno, czyli od meczu z Francją. No Francuzi co prawda mają ostatnio gorszy okres, bo jedyny tytuł ostatni wygrali w 2021, były to Igrzyska Olimpijskie, tak?
To dwa lata temu.
Dwa lata.
A wynik jak obstawiasz?
Temu.
Jutro. Dwa lata później.
Chyba Francja bez problemu, co?
No, to ja ogólnie obstawiam Francję bez problemu, czyli takie, jak już mam wynik przejść, to takie 35-26, ale ja ogólnie widzę...
Mocno.
Widzę ten turniej w naszym wykonaniu. Nie jestem optymistycznie nastawiony do tego turnieju, ponieważ terminarz to jest pierwsza rzecz. Tak myślałem, patrząc na ten terminarz, to...
To zimno, nie? Nikomu się nie chce w taką pogodę generalnie.
To też nie o to chodzi, ale tak...
Na tych halach, pada.
Dokładnie, ale ja myślałem, że...
Te dachy przeciekają.
Tak. Bardziej myślałem o tym, że to będzie takie coś jak mecz otwarcia z Francją, mecz o wszystko ze Słowenią i... Mecz o nic takie, o honor z Arabią Saudyjską.
A to jak na mistrzostwach ostatnich w Katarze, dokładnie, no to, prawie to samo. Francja,
a co jest spowodowane tym?
Arabia Saudyjska jest, wszystko no się
tak
zgadza.
Co jest spowodowane tym, że polska kadra nie jest już taka dobra jak kiedyś? No bo kiedyś to byliśmy w ścisłej czołówce, no to nie ma się co oszukiwać.
No powód jest taki bardzo prosty, banalny. Co prawda polska liga wzrosła, ale brakuje na przykład zawodników z Bundesligi, bo kiedyś na przykład w 2007, jak zdobywaliśmy srebrny medal i w 2009, jak był brąz w Chorwacji, to 3/4 kadry grało w niemieckiej Bundeslidze, czyli w najlepszej lidze świata. Teraz mamy tylko 3 takich zawodników, którzy grają w Niemczech. Reszta to jest polska liga, czyli Wisła Płock czy Łomża Industria Kielce.
No tak, ale zobacz, przecież mieliśmy jeszcze niedawno, nie wiem, rok temu czy 2 lata temu zwycięzcę Ligi Mistrzów.
Dokładnie.
Czy może trochę wcześniej?
To było trochę wcześniej, bo to nawet 6 lat temu było.
Tak, to już 6 lat minęło.
6 lat minęło,
to już kim się
pospało. No nie ma problemu, ale... ale
no
fakt.
Ale w każdym razie mieliśmy w klub, który został...
No dobra, Mateusz,
mistrzem.
Ale wiesz, kiedyś to było, a teraz
nie,
to już
ale
nie ma.
No ale 6 lat to też nie jest 15, prawda? Więc co się stało, że się wiadomo co?
No już Polacy woleli zostawać w swoich ligach, już nie byli tak pożądani, tak jak kiedyś, to na pewno.
Bo tak zdecydowali. Idziemy dalej. Co tam? Co tam jeszcze na tych mistrzostwach? Czego możemy się spodziewać?
Na pewno wśród Polaków możemy się spodziewać wyjścia z grupy, bo wychodzą 3 drużyny i to będzie... I jak wyjdziemy z grupy, to będzie druga faza grupowa, ale tutaj może być ciężko, ponieważ to już naprawdę będą cięższe mecze, a z drugiej fazy grupowej wychodzą tylko 2 drużyny i jak będziemy grać w drugiej fazie grupowej, to prawdopodobnie będziemy grać ze Słowenią, z Francją, z Hiszpanią, Czarnogórą, czy Chile lub Iranem, no...
A myślisz, że wyjdziemy?
No na tę chwilę patrzę, może być ciężko, nie wyjdziemy z grupy.
Taki już światowy.
To już
top.
Taki światowy top, a w zeszłym roku, pamiętam, na Mistrzostwach Europy podopieczni Patryka Rombla mieli kłopot z wygranymi, z lepszymi rywalami, mieli, nie mogli wygrać, przegrywali wysoko na przykład z Norwegią czy z Niemcami. Z jedynym rywalem, z którymi wygrywali ze ścisłego topu, tak to była Słowenia. No tutaj w drugiej rundzie może być naprawdę ciężko.
Słowenia w ścisłym topie? Faktycznie musiałem przespać trochę w licencznej. No. Bo z Norwegią czy z Niemcami to nie wstyd przegrać, no bo to są renomowane już drużyny.
Tak, Słowenia w ścisłym topie można powiedzieć, to tak, że bardziej w pierwszej dziesiątce, bo Słoweńcy od 2007 roku byli w pierwszej dziesiątce, ale nie zdobyli medalu, to znaczy zdobyli go raz, bo w 2017 był brązowy medal, teraz tak naprawdę to trochę mieli szczęścia, że są na tym turnieju, bo dostali się dzięki dzikiej karcie od IHF, więc to jest taka dzika karta, że drużyna, która może się nie zakwalifikować, nawet jak się nie zakwalifikuje, to dostaje tę kartę mimo braku kwalifikacji. I to niektóre drużyny dostają.
A to jest ciekawe, to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo są drużyny, które są tak dobre, ale nie poszło im, chociaż, no właśnie, czy sam sobie teraz nie zaprzeczę, mówiąc, że są tak dobre, że, ale nie wyszły z kwalifikacji, prawda? No ale jak się ktoś nie zakwalifikuje, bo mu się powinie noga, to ta dzika karta jest ciekawym rozwiązaniem, no bo właśnie tak jak na przykład Słowenia mogła namieszać.
Dokładnie, to...
A powiedz mi, z kim my w ogóle jesteśmy w grupie? Bo od tego powinniśmy w sumie zacząć.
I to jest pierwsze i ostatnie pytanie. Bo niestety nie mamy czasu i musimy już lecieć dalej.
Właśnie wspomniałem, że z Francją i Słowenią, a także z Arabią Saudyjską. No i wszyscy myślą, że to będzie to bardzo łatwy przeciwnik.
Cztery drużyny
w grupie, dokładnie.
Okay.
I to będzie łatwy przeciwnik, ale tak ja nie uważam tego, że to będzie łatwo, ponieważ wszyscy grają w jednej lidze i...
Żeby wszyscy
zawodnicy grają w rodzinie. Nie, tu akurat wszyscy grają w rodzimej lidze. Także mamy ci, ale reprezentacja Arabii poza tym jest brązowym medalistą Mistrzostw Azji i mają doświadczenie z Mistrzostw Świata, wystąpili w nich 9 razy, a także mają całkiem ciekawego trenera, czyli Jana Pytlika. A Jan Pytlik jest znany z pracy w reprezentacji kobiet Danii i zdobył 2 razy Igrzyska Olimpijskie w 2000 i 2004 roku, a także raz Mistrzostwo Europy. I tutaj może być atut Arabii, że się dobrze znają i ten trener, ale minusem jest to, że tylko dwóch graczy ma w polu ma poniżej 190 cm wzrostu i to nasi gracze będą wykorzystywać, na przykład Szymon Sićko, który ma bardzo dobry rzut z drugiej linii, czy przechodząc już do obrony, raczej reprezentacja Arabii będzie miała kłopoty, bo mamy dwie wieże w obronie, czyli Tomka Gębale i Piotra Chrapkowskiego i oni potrafią naprawdę grać w obronie.
No dobra, takie ostatnie pytanie, które w sumie samo się nasuwa. Które miejsce zajmiemy po prostu?
Ja myślę gdzieś tak 10 przy szczęściu.
To 10 ładnie. Przy szczęściu, ładnie? Tak. Kurczę.
No jak mówię,
bywało
tam...
lepiej. Kiedyś to było.
Chociaż...
No, kiedyś to było, Mateusz, ale no wiesz, no teraz to już nie ma. Wszystko drżeje. Trzeba światło wyłączać, bo dzisiaj dzień ograniczania energii.
Tak jest, no dobrze.
Także na stadionie myślisz, że też będzie ciemno, że ludzie przy świeczkach będą siedzieć, żeby...
Nie, no weź.
Żeby takiego wstydu nie było,
tak nie
jak
Polacy będą
tak, przegrywać. Tak to jest, jak się mama do sportu weźmie.
Dokładnie.
Nieśmieszne. 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 Musimy kończyć. Weź, Mateusz, zaraz musimy porozmawiać. Dobrze. Dziękujemy ci,
dziękuję
Szymon.
Bardzo. Dzięki bardzo. Szymon Leklak i piłka ręczna. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow,
so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so.
Z nami już Oskar Staszczyński i Patryk Wróbel. Cześć chłopaki.
Cześć.
Cześć, cześć. No więc tak, okienko transferowe jest właśnie z nami i trwa do dnia dzisiejszego.
A do kiedy będzie trwało jeszcze?
Do 31 stycznia trwa.
Dokładnie. Ale już na tym, w tym okienku wydarzyły się dosyć bardzo dobre transfery i między innymi Cristiano Ronaldo poszedł do Al Nassr i tu możemy usiąść i gadać godzinami na ten temat. Cristiano Ronaldo jest ze mną bardzo mocno związany. Ja jestem kibicem Manchester United i Real Madryt. Cristiano grał w obu tych klubach. W Realu oczywiście dłużej, jego kariera w tym klubie rozkwitła, można powiedzieć. Zdobywał z Realem wszystko, co możliwe. Ale moim zdaniem mógłby jeszcze zostać w Europie. Nie musiał na ten moment przechodzić do Arabii Saudyjskiej. Wydaje mi się, że mogę porównać Cristiano Ronaldo wiekowo do Oliviera Giroud czy Zlatana Ibrahimowicza, którzy zostali jeszcze w Europie. Oczywiście Zlatan przechodził z United do Stanów Zjednoczonych, do MLS-u w podobnym wieku, co jest teraz Cristiano.
Myślisz, że mógłby zostać w Europie?
Tak, mi się właśnie chce do tego nawiązać, że wydaje mi się, że mógłby pójść do takiego na przykład Milanu, jak Giroud czy Ibrahimowicz, i wydaje mi się, że byłby podstawowym zawodnikiem większości klubów, bo...
Ale nikt go nie chciał.
Tak.
To jest kwestia, że nikt go nie chciał, nie?
Tak, wszystko pewnie jest to przez wywiad z Piersem Morganem, kiedy on...
On tak naprawdę narzucił parę swoich kwestii na Manchester United, jak to funkcjonuje w środku.
On ośmieszył ten klub.
No dokładnie, ośmieszył sam klub i tak naprawdę Erika Ten Haga, przez co tak naprawdę już został skreślony w większości klubów. Ale...
Po pierwsze, nikt nie chciałby mieć takiego zgniłego jabłka w swojej szatni. Po drugie...
I takiego.
Słucham?
I takiego
tak,
właśnie. Nie?
Tak, tak. I takiego, i tak, takiego, i takiego.
No, dokładnie.
Do tego jeszcze pensja. No to się nikt w Europie nie mógł na to przystać. Praktycznie oprócz Manchesteru United, który... Widziałem ostatnio taki wpis, że możemy sprzedać do Manchesteru za ileś tam milionów, ale niepełnosprawnego to żal oszukiwać.
No właśnie, nie? Ale popatrzmy też na jego jakby mentalność. To ona się bardzo zmienia od tego, jak mu syn właśnie zmarł i tak naprawdę od tego momentu przestał być już takim samym zawodnikiem, jakim był. Jego forma diametralnie spadła. Już nie strzelał tyle samo bramek, ile strzelał w poprzednich latach. Na przykład tak jak w Juventusie, bo nie będę porównywał tutaj Ronaldo z Realu, bo to jest w ogóle, no nie ma żadnego porównania. No może do Messiego z 2012, ale tak to już stracił to. Stracił swoją streleckość i stracił swoją mentalność, która go jakby wznosiła na najwyższe cele.
Pewnie się trochę jednak słowem zachłysnął, nie? Bo było o nim bardzo głośno przez długi czas.
Wiesz co, słowem przecież się zachłysnął, on był największą gwiazdą świata w Realu i wtedy mu szło jak najlepiej, więc czy on się zachłysnął sławą? Nie można się chyba rok przed, nie wiem ile on ma, 38 lat bodajże, tak?
No tak, tak 38.
Więc nie można się w wieku 37 lat zachłysnąć sławą, kiedy się jest znanym na całym świecie od wieku lat 19, 20 powiedzmy.
No dobra, ale jakby on miał spadek formy już od jakiegoś czasu.
No tak, ale to już jak już zmarł mu syn, więc to jest jakoś sytuacja, która może wpłynąć na takie coś. Inaczej dobra, mentalnie się podchodzi do innych rzeczy, więc myślę, że to był taki punkt przełomowy w jego karierze, który spowodował tak naprawdę transfer do Arabii.
Też wszystko możliwe to się zamknęło w nim podczas poprzednich mistrzostw, kiedy to Messi wygrał trofeum z Argentyną, a oni odpali z Marokiem.
No właśnie, czy tak można teraz w ogóle zakończyć debatę, kto jest najlepszym piłkarzem na świecie?
Chyba można.
Wiesz co? Też tak uważam, że można.
Ja jestem kibicem Realu i zawsze jak byłem czy w gimnazjum, czy już później, tam się z kolegami przekomarzałem i mówiłem, nie no co ty, gdzie jestem, Messi jest najlepszy, Cristiano jest najlepszy, a w głębi duszy i tak wiedziałem, że Messi jest najlepszy, no bo jest po prostu najlepszy. No jego finezja i to, co on robi, no jest nie z tego świata, on jest po prostu najlepszy.
No dokładnie, a teraz te mistrzostwa tak naprawdę potwierdził, no był główną postacią Argentyny, no tak
to
naprawdę...
To jest taka pieczątka wbita, najlepszy...
No tak, dokładnie. No nie ma dyskusji, statystyki i osiągnięcia tak naprawdę nie przemawiają na stronę Cristiano Ronaldo i cała gra, jak wyglądała Messiego, to tak naprawdę to ona powoduje, że jest on najlepszym piłkarzem na świecie.
Przede wszystkim moja kategoria bycia najlepszym na świecie jest taki, że Messi potrafi De Paul, w pierwszym meczu to w ogóle tragedia, ale ogólnie ze składem, który miał, zaciągnąć ich za uszy już w 2014 roku. Przecież kto tam grał? Pamiętasz pięciu albo sześciu zawodników?
Oj, tak z środka pola tak ciężko, ale Otamendi,
Otamendi. No Romero, czy tam ten Armani.
Aguero.
Aguero. Iguaina, ale wyprowadzenie Iguaina tak naprawdę na finał to już jest coś.
Nie, o tym możecie podebatować w innym temacie. Jak nam się nie będzie czas kończy w audycji.
Już kończę.
A mamy jeszcze trochę transferów pewnie do omówienia.
Tak, no z takim jednym z popularniejszych oprócz Ronaldo jest Cody Gakpo do Liverpoolu i tak naprawdę to jest bardzo ciekawy transfer, bo Manchester United ubiegał się od niego parę miesięcy i można to uznać taki cichy transfer Liverpoolu, taki pstryczek w nos dla Manchester United, ponieważ tak naprawdę Cody Gakpo jest świetnym zawodnikiem, potwierdził to na Mistrzostwach Świata i mam nadzieję, że nie przestanie z tą samą formą, tak jak Darwin Nunes. No Darwin Nunes też niesamowita gwiazda i tak naprawdę co w tym sezonie wyprawia? No nie jest w stanie wykorzystać połowy sytuacji, tak jak na przykład Haaland. No Haaland, genialny strzelec w Premier League, a Darwin Nunes byłby takim strzelcem, gdyby wykorzystał te swoje sytuacje, ponieważ on się bardzo dobrze ustawia na pozycji, znajduje sobie to wolne pole, ale nie potrafi tego wykorzystać, więc mam nadzieję, że Cody Gakpo nie stanie się drugim Nunesem, patrząc też jeszcze, że...
To jest inna pozycja, nie?
Jest to inna pozycja, ale też jest trochę dziwny transfer, bo Liverpoolowi jest potrzebny pomocnik, a nie kolejna osoba atakująca. Popatrzymy sobie na skład Liverpoolu, tak naprawdę jest Thiago, Fabinho, Henderson, Milner, to już starzy są zawodnicy i tak naprawdę potrzebują kogoś takiego jak Bellingham, który by scalił tą całą środek pola, a nie dalej będą grać Milnerem, który już ma 37 lat.
Wydaje mi się, że Gakpo jest przewidziany do gry na takiej dziesiątce, wiesz?
Ja myślę, że on jest przewidziany jak na razie na zmianę Diaza, który jest kontuzjowany i wtedy dopiero Klopp po powrocie Diaza będzie mógł eksperymentować, jeśli chodzi o dziesiątkę. Tak myślę, że taki jest na razie plan Kloppa.
No jest Salah, Jota, Firmino,
no, Gakpo Diaz, nie widzę na skrzydle. Gakpo. Wyobrażam sobie, żeby on grał całe życie w sensie Kloppa na skrzydle.
Znaczy, myślę, że mówię, ten pierwsze miesiące będzie grał na skrzydle, ale później już go przesunie na dziesiątkę, żeby nie grać cały czas tym nudnym 4-3-3, który jest od kilku lat tak naprawdę cały czas.
No się każdy nauczył. No, no właśnie, każdy, w tym sezonie.
No każdy się nauczył i myślę, że powinien coś zmienić, bo próbował 4-1-2, 1-2 w tym sezonie, ale to słabo wychodziło, ponieważ nie miał takich zawodników. Elliot...
A zobacz, że Klopp jest jednym trenerem, który nie dał, znaczy nie to, że nie dał się nabrać, po prostu nie poszedł w tę stronę grania trzema obrońcami.
Dokładnie, dokładnie. Z konsekwentnie czwórką i rzeczywiście to działało, kiedy Van Dijk i Matip byli w formie, ale w tym sezonie no, już to nie funkcjonuje. I
zobacz, że Liverpool ma duże problemy w środku pola, kiedy gra tą czwórką, bo jeżeli grasz trójką i możesz dwóch bocznych na przykład, tak jak u Guardioli, wprowadzić do środka.
I wtedy masz przewagę w środku, przewagę w środku i się lepiej gra, ale tak naprawdę no, może jest taka opcja, żeby przesunąć Arnolda do środka, ale czy to by zadziałało, patrząc na to, jak on... Słabo sobie radzi w obronie?
Właśnie, no właśnie. Miałem mówić, że lepiej go przesunąć do środka, niż żeby wracał do obrony.
No właśnie, nie wiem. Klopp ma naprawdę ciężkie zadanie, żeby poustawiać swój zespół i nie wiem, czy znajdzie w ogóle złoty środek tak naprawdę w tym sezonie i może coś pójdzie lepiej w następnym, nie?
Tak jest, wracamy do transferu.
Do transferu Cody'ego Gakpo.
Nie, ogólnie do transferu.
Okej. Okay. No to kolejnym transferem, taką polską nutkę teraz powiem, Bartosz Bereszyński przeszedł z Sampdorii do Napoli i można powiedzieć, to jest strzał w dziesiątkę dla niego, ponieważ Sampdoria, jak wiemy, jest na przedostatnim... Sampdoria jest na przedostatnim miejscu w tabeli, a Napoli walczy o mistrza w tym roku. No i jeszcze w Lidze Mistrzów.
Bartosz Bereszyński wszedł w rakietę kosmiczną w tabeli Serie A z przedostatniego, czy z ostatniego, oni mają chyba
19 miejsce.
7 goli strzelonych, jeszcze 8, tak? W 17 meczach.
Dokładnie, no, ale wydaje mi się, że ten transfer wynika z dobrych występów naszego defensora na Mundialu. Moim zdaniem
to się przyczyniło tak naprawdę w większym stopniu. Ale radził sobie genialnie w poprzednim sezonie i w tym też sobie.
Ale czy on tam znajdzie miejsce w pierwszej jedenastce? No
nie,
może być
nie,
bardzo.
Nie,
Di Lorenzo, myślę, że nie ma szans. Będzie takim zmiennikiem dla
Di Lorenzo przecież jest moim zdaniem jednym z dwóch albo trzech najlepszych bocznych obrońców, w sensie prawych, w Serie A.
Ja tak bardzo nie znam się za tą serię. Ja moją ligą taką specjalną jest Premier League, można powiedzieć, jak pewnie większość chłopaków tutaj, którzy się interesują piłką nożną. Ale Di Lorenzo nie dość, że jest młodym zawodnikiem, jest szybkim zawodnikiem, to wydaje mi się, że ma prawo dyspozycję do jednych z najlepszych zawodników na swojej pozycji.
I puchary, i puchar Włoch, i ligę. Gdzieś tam pewnie się znajdzie miejsce, żeby zagrać, czy zmienić na przykład Di Lorenzo, ale tak, żeby to był, żeby miał szansę walczyć nawet o pierwszy skład, to nie.
To też nie widzę tego, ale to będzie dla nas troszeczkę powoduje problem, bo mniej rozegrany Bereszyński, a przyjdzie na reprezentację, to troszeczkę spowoduje problemy selekcjonerowi.
No jeszcze pytanie, kto będzie tym nowym selekcjonerem?
No właśnie, ale to już jest temat jakby na inny.
Na inny temat. Kolejnym Polakiem, który zmienił otoczenie, jest Mateusz Klich, który opuścił po kilku latach Leeds United i poszedł, już można powiedzieć, na zakończenie swojej kariery do DC United. I właśnie to jest takie pytanie, które mnie nurtuje. Dlaczego on już teraz poszedł do MLS-u?
Ja mówię. Mateusz Klich jest człowiekiem, który bardzo lubi żyć, oprócz tego, że grać w piłkę.
Ja wiem,
bardzo
to mnie nawiązujesz do...
Bardzo lubi no, taką kulturę, można powiedzieć...
No hip-hopu.
No tak, ale no właśnie, nie chciałem tego mówić, no bo, ale on też jest czy zafascynowany, czy nie wiem, czy nie zafascynowany, ale takimi, wiesz, American Dream, nie? Trochę.
No tak,
tak, tak.
No ale... i to jest zawodnik, któremu ten transfer po prostu odpowiadał i ze względów finansowych, i ze względu na rodzinę, i ze względu na kulturę. No tam wszystko gra, moim zdaniem.
Bardziej mi chodziło o względnie sportowe. Mógł na przykład pójść jeszcze na kilka lat do jakiegoś klubu Premier League, czy nawet szczebel niżej do Championship, a dopiero na końcówkę swojej kariery no, udać się.
Dla ciebie pewnie mógł, ale czy on chciał?
No dokładnie, to są dwie inne rzeczy.
No tak, no ale w sumie myślę, że po tym jak już był tyle lat żołnierzem Marcelo Bielsy, to jednak ma taką wybudowaną renomę, że na luzie by znalazł sobie inny klub w Premier League i byłby podstawowym zawodnikiem. Na przykład może nie Brighton, bo Brighton ma wspaniałych pomocników.
No, tam nie.
Brighton nie, ale...
Jeszcze by Kubie zabrał miejsce.
No dokładnie, by zabrał miejsce, ale Bournemouth takie jak najbardziej myślę. Mają tam trochę ubogi środek pola, więc myślę, żeby idealnie pasował do nich.
Myślę, że nawet w takim Fulham, gdyby na zmianę na przykład Andreasa Pereira albo kogoś.
No tak. Fulham wysokie miejsce, siódme miejsce w tabeli.
No i paradoksalnie właśnie mają, moim zdaniem, gorszy środek niż Leeds.
Też mi się tak wydaje. Ja zazwyczaj, jak patrząc na Fulham, to był taki klub, który przychodzi do Premier League, za rok spada i tak w kółko. Teraz
no to takie Norwich City troszeczkę było.
Dokładnie, teraz jestem takim w szoku. Jestem w siódmym miejscu, blisko pucharów. No to ostatnim transferem, który na dzisiaj chcemy przedstawić, bo wszystkich nie, pewnie nie zdążymy, no to dzisiejszy transfer, wypożyczenie João Felixa do Chelsea i moim zdaniem Portugalczyk transferem tym do Chelsea jakby sobie kopie sam dołek pod sobą, bo ekipa...
Kto jest w ogóle jego agentem? Masz tam informację? Możesz pisać? Nie jest chyba Mendes, prawda?
Nie, Mendes nie.
Ale dobra.
Bo tego agenta trzeba zwolnić po prostu.
Ale nie, zastanówmy się, czy tak naprawdę Chelsea jest potrzebny taki zawodnik jak João Felix, a nie jest bardziej potrzebna taka typowa dziewiątka.
Ale oni już takiego zawodnika mają.
Aubameyang?
Kai Havertz jest bardzo podobny zawodnikiem do João Felixa.
No właśnie. I czy tak naprawdę potrzebują drugiego takiego zawodnika i będą go ustawiać na dziewiątce, kiedy to tak naprawdę nie jest jego nominalna pozycja, bo w Portugalii gra na lewym skrzydle.
Trzeba wspomnieć jeszcze, że Nkunku przychodzi do Chelsea.
No właśnie, ma przysięg Nkunku, więc nie rozumiem tego, czemu go wypożyczyli, bo on tak naprawdę może strzelać bramki, ale czy to będzie w stanie zrobić w Premier League, w tak mocnej lidze,
to już...
No właśnie,
zobaczymy.
On mi bardzo przypomina Timo Wernera, João Felix. Też by grał na skrzydle.
Jeżeli chodzi o nieskuteczność chyba.
No chyba o nieskuteczność, ale tak z stylem gry to są w ogóle dwa różni zawodnicy. On jest na takim typowym napastnikiem Werner, a João Felix jednak lubi się poruszać po tych bocznych sektorach. I myślę, że, no tak jak mówiłem,
wolny elektron. Potrzebuje dużo przestrzeni i wolności taktycznej przede wszystkim.
No właśnie, to jest taki wolny elektron, a Werner to jest typowa dziewiątka, biegnie na bramkę i tyle. Ale czy tak naprawdę jest potrzebny Chelsea? Myślę, że nie.
Wątpię.
Naprawdę nie. Potrzebujemy typowej dziewiątki, może nie takiej jak Aubameyang, tylko lepszej, nie wiem, Haaland, coś takiego. Wiemy, że jest taki ubogi rynek jak na razie na napastników i możemy się tu zastanawiać, czy Felix nie został ściągnięty, aby troszkę rywalizacji wnieść Aubameyangowi, tak naprawdę.
No możliwe. No zobaczymy, bo 12 i 13 stycznia jest kolejka Premier League bodajże. Tak, no to się przekonamy, no zobaczymy. Na teraz musimy kończyć, bo już czas nam i tak już minął.
Tak, także dziękujemy wam bardzo, chłopaki.
Dziękujemy.
Dziękujemy również Jankowi Juszczkowi.
My się od razu...
My się już będziemy żegnać. Niestety, bo już i tak jesteśmy po czasie, ale kto by to liczył. Szczęśliwi czasu nie liczą,
tak jest.
Prawda? A my jesteśmy tutaj bardzo szczęśliwi. No więc dziękujemy Jankowi za przedstawienie nam serialu Biały Lotos. Ja myślę, że naprawdę obejrzę, jak się... Wiecie, wszystkie egzaminy już skończą, wszystko się
wino.
Uspokoi. Kupię sobie wino albo karton.
Tak jest.
I po prostu obejrzę. Dziękujemy też Kamili Górnej-Szczepańskiej. Pamiętacie, że ma książkę 98% Klary, którą serdecznie polecamy.
Dziękuję również Szymonowi Blacklockowi za przedstawienie Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, które odbywają się o dziwo w Polsce, a nikt tego nie reklamuje, jestem
no
bardzo
właśnie,
na to obrażony.
Żałosne.
Tak, i dziękujemy wam, chłopaki, za to, że przedstawiliście nam okienko transferowe i co, za tydzień pewnie porozmawiamy, czy ten Felix się przydał w ogóle.
Jak najbardziej, Chelsea. Można porozmawiać.
Tak
dziękujemy
jest,
dziękujemy też bardzo. Kubie Selałowi i panu Andrzejowi za realizację, Julii Barwińskiej za muzykę i pozdrawiamy naszą najwierniejszą fankę, Julię Łapińską, która do mnie pisze na bieżąco, że jestem super śmieszna i w ogóle fajna.
Do mnie nie pisze, czyli nie jestem śmieszny.
I dziękujemy wam za pierwszą audycję w tym roku.
Tak
do
jest.
Do usłyszenia. Zapraszamy na Facebooka Radio Ateneum.
I na stronę www.ateneum.edu.pl.
Tam jest zakładka radia, dokładnie.
Tak. Dziękujemy bardzo.
Dobranoc.
Radio Ateneum. Słuchaj, bo warto.